Rodzinki!
Proszę Państwa, w audycji Dwie Godzinki dla Rodzinki. Dzisiaj rodzina bardzo szczególna. Przedstawiam Państwu gości programu. Antek, witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mieszko.
Dzień dobry.
Marta Wojtowicz-Błąd.
Dzień dobry.
I Łukasz Błąd.
Dzień dobry.
Państwo zapewne nazwisko Łukasza kojarzą z anteną Polskiego Radia Rzeszów. Przez wiele, wiele lat był autorem audycji poświęconej kabaretom, historii kabaretu i w ogóle wszystkiego, co dotyczy sztuki estradowej. Więc zapewne Łukasza wszyscy znają, ale rodzinę Łukasza Błąda pewnie nie wszyscy. Ponieważ znamy się od lat, więc ja dzisiaj mniej oficjalnie będę się zwracał do moich gości, jeżeli Państwo pozwolą. No więc co, wakacje się zaczęły, tak?
Tak.
No ale to dobry czas czy zły?
To dobry czas. Bardzo się cieszę, że już są wakacje.
No dobrze, dobrze. Ale jest jedna bardzo ważna, podstawowa rzecz. Mianowicie, wy jesteście uczniami szkoły muzycznej.
Tak.
To mnie się wydaje, że wakacji od muzyki nie ma. I te wakacje to takie iluzoryczne trochę.
Niestety od szkoły muzycznej wakacji nigdy nie ma.
No to nie ma tych wakacji. Jeszcze się nie zaczęły.
Tak jakby, ale i tak na wakacjach ćwiczymy.
Antek, ja wiem, że ty się specjalizujesz w grze na gitarze. Jesteś w której klasie?
Drugiej, a teraz będę przechodzić do trzeciej.
Mieszko z kolei to jest fortepian?
Tak, fortepian. Idę teraz do drugiej klasy liceum.
No i też jesteś w liceum, pierwszym liceum, tak? Dobrze
pierwszym
pamiętam?
Pierwszym liceum, tak.
No to łączysz dwie szkoły ze sobą.
Tak.
Trudne to, łatwe?
Na pewno niełatwe, aczkolwiek radzę sobie, udaje mi się to łączyć.
Tyle wstępu muzycznego, bo ja pomyślałem sobie, że dzisiaj zaproszę rodzinę Państwa Błądów troszkę pod hasłem rodzina artystyczna. Państwo na pewno wiedzą, że Łukasz jest świetnym aktorem, pisze znakomite teksty kabaretowe, prowadzi audycje radiowe, ale oprócz tego jest naukowcem.
Troszkę tak, bo pracuję na uczelni i mój doktorat też był poświęcony satyrze politycznej w kabarecie, więc ten kabaret cały czas się przez nasze życie przewija. Także bardzo dziękujemy za to miłe określenie rodziny artystyczne. Ono jest na, zdecydowanie na wyrost, ale trzymajmy
ale
się
miłe,
go, bo jest przyjemne.
Miłe.
Marta, no nieprawda, ty jesteś znakomitym muzykiem, kompozytorem, autorem także rozmaitych wydarzeń artystycznych. W szpitalu, o czym powiemy, bo to jest też bardzo interesująca ścieżka działań z młodymi i nieco starszymi też osobami. No więc ja myślę sobie, że i ta muzyka, i to słowo artystyczne w waszej rodzinie pewnie na co dzień się przewija.
Myślę, że towarzyszy nam chyba tak nawet może niepostrzeżenie. Lubimy się realizować w tym obszarze. Myślę, że nawet niezależnie od tych zawodów, które razem z mężem wykonujemy, ten artyzm jest nam trochę potrzebny. Taka druga odsłona, która jest niezbędna do tego, żeby się realizować w tym obszarze stricte takim zawodowym, który jest czasem na pierwszym miejscu bardziej.
No wy przez lata całe uprawialiście regularnie zawód artystów estradowych, prawda? Tworzyliście kabaret Kaczka pchnięta nożem. Marta grała, Łukasz pisał teksty, razem śpiewaliście. No w ogóle ta grupa była bardzo, bardzo
no
interesująca.
Przypomnę, że tutaj pierwsze trzy sezony mojego programu, czyli Strefa Kabaret, to były sezony autorskie Kaczki pchniętej nożem. Wszyscy, również Marta, występowaliśmy tutaj pisząc co tydzień premierową audycję. Zresztą ukazała się płyta Polskiego Radia Rzeszów z tymi nagraniami. My to zawsze łączyliśmy, ale najpierw ze studiami, później z pracą, ale była to, myślę, taka nasza wielka przygoda życiowa. W ogóle poznaliśmy się dzięki kabaretowi.
Tak?
Mąż zorganizował, Łukasz zorganizował z kolegą, zorganizowali casting na pianistkę, na aktorki w kabarecie. To było jeszcze w Akademiku przy ulicy Cichej. Z koleżanką, widząc ogłoszenie, postanowiłyśmy zaszaleć i spróbować. Generalnie byłam zainteresowana rolą pianistki, bo chodziłam do szkoły muzycznej, więc pomyślałam sobie, że w tym obszarze mogę się zrealizować. Koleżanka bardziej jako aktorka. No ale gdy przyszłyśmy i zobaczyłyśmy dwóch smutnych panów przy zielonym...
Suknie prezydialnym, tak to
nazwijmy. Sukno prezydialne i właśnie paluszki były w szklance, bo częstunek woda mineralna.
No, nie zrobiło tak, wrażenia, tak?
To zrobiło na nas wrażenie takie trochę paraliżujące. No ale spróbowałyśmy i okazało się, że wszystkie trzy przeszłyśmy wtedy. Poszłyśmy we trzy i we trzy przeszłyśmy. Zostałyśmy członkiniami kabaretu, pierwszymi chyba kobietami w kabarecie, bo wcześniej kabaret już istniał, tylko to był jakiś taki nowy pomysł, nowa koncepcja kolegów.
Pierwszy bardzo taki efemeryczny skład się szybko rozpadł i trzeba było uzupełnić ten skład. My niczego nie potrafiliśmy w zakresie estrady i sceny, no więc stwierdziliśmy, że będziemy robić wrażenie bardzo poważnej grupy artystycznej, no i robiliśmy to wrażenie no, głównie tym suknem, paluszkami, anturażem. Więc ja nieraz żartuję, że ja mam żonę z castingu, bo tak poniekąd jest.
Ale na castingu była tylko jedna pianistka, więc jakby...
Nie było wyboru.
Nie było wyboru też z drugiej strony.
Chłopaki, wy wiedzieliście, jak rodzice się poznali?
Tak, wiedzieliśmy o tym. Przynajmniej ja nie wiem, jak z Antkiem.
Ja nie wiedziałem.
No, to jesteś teraz trochę zszokowany.
Pomyślałem sobie, że skoro rodzina artystyczna i to z takimi proweniencjami kabaretowymi, no to pewnie żart goni żart w domu. Jak to jest, chłopaki?
Nie zawsze. Zależy to od dnia i od nastroju, aczkolwiek gdy już natrafi się taki nastrój, zarówno u taty, jak i u mamy, to żarty sypią się no, często.
Komuś z zewnątrz wydawać by się mogło, że kabareciarze to po prostu dowcipkują od rana do wieczora. To nie jest tak, życie jest po prostu normalne, natomiast można w różnych sytuacjach mieć luźniejszy stosunek do jakichś trudności. To nie tak do końca, że od rana do wieczora jesteśmy roześmiani.
Fajnie, że dzieci też czasem w to wchodzą i nas na przykład wkręcają w różne rzeczy. O, choćby wczoraj wieczorem, gdy zadzwoniłem do syna, który już był w domu, ja tego nie zauważyłem, no to późnym wieczorem i pytam się, gdzie jesteś? I on tak jakby nigdy nie znów, jak to? Przecież jestem w rynku. To mnie zdziwiło.
23.20.
Wszyscy mieli ubaw, no także takie właśnie, jak to się mówi popularnie, wkręcanie też występuje. To jest fajne.
Też macie takie zacięcie literackie? Piszecie teksty albo wymyślacie jakieś skecze, albo wymyślacie jakieś, nie wiem, programy, audycje i tak dalej, czy to się na razie koncentruje na muzyce głównie, Antek?
Ja kiedyś z kolegą w szkole pisaliśmy utwory.
Okej.
No jeszcze nie doszedłem do takiego poziomu jak Antoś i nie zdarzyło mi się jeszcze komponować utworów.
Chociaż muszę powiedzieć, że ja widziałem w mediach społecznościowych twój koncert domowy. I to było naprawdę niezwykłe zupełnie.
To jest bardzo trudne, żeby taki koncert uwiecznić, bo ja generalnie staram się nagrać czasem jakieś fragmenty, jak chłopaki ćwiczą, dla siebie, dla pamiątki, jakiegoś wspomnienia ewentualnie, ale to, żebym miała zgodę na to i żeby to był ten
historia.
Dobry moment, żeby taka to historia. Było na tyle wyćwiczone, że nadawałoby się do tego, żeby to nagrać, to trzeba się naprawdę natrudzić i postarać.
Mieszko do występów podchodzi oszczędnie. Dość powiedzieć, że kiedy na rynku rzeszowskim pojawił się betonowy zewnętrzny fortepian, to skłonienie Mieszka do zagrania na tym kosztowało mnie 50 zł. Ale to była...
Artysta się ceni, ja to rozumiem.
Natomiast tydzień temu Mieszko zagrał na tym fortepianie już z własnej woli. Czuł się pewnie, był świeżo po egzaminie, zebrał brawa i brawa wystarczyły za ten.
I to nie były tylko brawa najbliższych.
Nie, tam było sporo turystów, mieszkańców. Niestety. Wrócił bardzo zadowolony. Z kolei Antoni jest właściwie zawsze gotowy
wystąpić,
być na pierwszym planie. Dość powiedzieć, że przedwczoraj zabrałem go na taki piknik na mojej uczelni międzynarodowy, więc wystarczyło mu dosłownie 10 minut, żeby rozegrać mecz w piłkarzyki z przedstawicielami różnych krajów Afryki. W ogóle nie było dla niego żadnej bariery.
Bariery językowe.
I podejrzewam, że jakbym mu dał tam gitarę, bo tam był też koncert przewidziany, to nie miałby większych oporów, żeby wystąpić, nawet bez ćwiczenia.
Chłopaki, skąd ta muzyka się wzięła? Rodzice kazali, czy jakoś inaczej to wszystko biegło?
Ogólnie Mieszko przede mną chodził do szkoły muzycznej i pomyślałam, że fajnie by było chodzić z nim do szkoły.
Ale nie do jednej klasy. To się nie da zrobić.
Tak, ale praktycznie codziennie się widzieliśmy.
Czyli trochę tak za bratem. No dobrze, a nie za muzyką? Ta muzyka była jakoś ważna?
Za muzyką też, ale chyba bardziej chciałam więcej spędzać czasu z bratem.
No dobrze, a gitara? Skąd się wzięła gitara?
Bo miałam 3 fajne instrumenty do wyboru.
Przy takim kwestionariuszu, który się wypełnia, wybór 3 instrumentów jest konieczny i gitara była na pierwszym miejscu. Ja tylko powiem taką humorystyczną sytuację, że mówię do Antosia, no Antoś, jesteś na gitarze, zostałeś przyjęty do szkoły muzycznej na gitarę, a Antek mówi, to pewnie dlatego, że mam długie włosy.
No. Troszkę mu się perkusja też marzyła.
Trochę mu się podoba, ale perkusję akurat umieściliśmy chyba na 3 miejscu. Gitarzystą Antek jest w swojej klasie jedynym.
Chciałam również dorzucić, że nie uczę się tylko w szkole muzycznej, ale również w szkole tanecznej.
W szkole tanecznej?
Tam się uczymy tańczyć Hip-hop albo breakdance.
Taniec uliczny generalnie.
Rozumiem. Tak. Street dance, tak? Chciałbym zapytać Mieszka, bo on już jest, jak już powiedzieliśmy, zaawansowanym artystą, muzykiem. To ty ten szlak przecierałeś, tak?
Myślę, że nie przecierałem, tylko powtarzałem drogę mojej mamy, jej sióstr, jej brata. Tradycja rodzinna. Przez pierwsze lata, tak na samym początku, pamiętam, że chciałem do szkoły muzycznej pójść na gitarę, ale niestety nie udało mi się dostać i jestem na fortepianie. Na początku żałowałem tego, ale w momencie, w którym jestem teraz, cieszę się, że jestem na pianinie i nie zamieniłbym fortepianu za żaden inny instrument.
No ale ja słyszałem, że gitara i to elektryczna to właściwie twój drugi ukochany instrument.
Od roku tak. Od roku na własną rękę ćwiczę też na gitarze elektrycznej.
I to jest tak zwany łomot muzyczny, czyli ciężki hard rock, tak?
Metal, tak.
No to dlaczego te występy są dla ciebie jakimś problemem?
Nie problemem, acz stresem. Zawsze towarzyszy moim występom duży stres, ale z roku na rok wydaje mi się, że coraz bardziej umiem go pokonywać.
No ale to tu masz rodziców specjalistów od niwelowania stresu artystycznego.
Tak.
Wychodzili na scenę i wychodzą nieustannie.
Tak, i ich rady w głównej mierze przyczyniają się w zwalczaniu tego stresu.
No jakie to są rady? Nie denerwuj się, tak?
Pierwszą radą jest, musisz się dobrze przygotować, to jest pierwsza rada. A kolejne rady to, ja mam taką radę swoją ze stresem, że jak już jestem przy wyjściu na scenę, czy przy jakimś wystąpieniu, że myślę sobie, no to jest tylko jakiś jeden fragment mały mojego życia i że on wcale nie jest tak bardzo istotny w kontekście całości. Mogę to trochę odpuścić, ale u Mieszka myślę, że to taki stres rozwojowy trochę mu towarzyszył i na początku w szkole muzycznej ten stres był mniejszy, później się nasilił wraz z dojrzewaniem, a teraz bardzo zadowolona jestem z tego, że w tym roku Mieszko tak naprawdę odcina kupony od tych lat ciężkiej pracy i że ma radość z tego prawdziwą, już nie traktuje tej muzyki jako taki obowiązek. I to jest też takie bardzo normalne, bo ja chodziłam do szkoły muzycznej pierwszego stopnia na skrzypce i pierwsze 6 lat to też był obowiązek trochę. Natomiast później w liceum właśnie poczułam frajdę, radość z muzykowania, z poszukiwań. To dawało mi takie spełnienie w pewnym obszarze i widzę, że u niego właśnie ten temat się również tak rozwija.
Trzeba dodać, że Antek jest na początku drogi, a Mieszko miał wiele tych popisów za sobą, jeździł też na konkursy, no i on no, obserwuje też, że to jednak wymaga coraz większego przygotowania, że to są coraz bardziej skomplikowane rzeczy. Jak ostatnio mi pokazywał partyturę, ja się nie znam na nutach, ale pokazał mi partyturę utworu, który jest szykowany na nowy sezon, to wygląda już dość przerażająco dla mnie.
To o jakich obszarach muzycznych mówimy, Mieszko?
Lubię konkretnych kompozytorów, takich jak Franz Liszt, bądź też Claude Debussy.
Ostatnio pokazał, zaprezentował nam Mieszko właśnie utwór Liszta, co to był, Galop?
Galop, tak.
Który chciałby zagrać i zaproponował go swemu nauczycielowi, który jak posłuchał tego utworu, zapewne go znał, to powiedział: Mieszko, chyba na łeb upadłeś. Także...
Cała strona gęsto zapisana nutami, ale wykonanie tego trwa kilka sekund. Tak. To jego daje wyobrażenie, jakie tam jest tempo wykonywania.
No to jeszcze jedno pytanie związane z muzyką i z Mieszkiem, bo ja sobie myślę, że największa radość u człowieka, który tak głęboko wchodzi w wirtuozerię, jest wtedy, kiedy może w te znane obszary muzyczne, ustalone przez kompozytora, wcisnąć siebie, zrobić coś po swojemu. No to jak to jest w twoim wypadku? Czy ty już masz taki moment, że potrafisz i chcesz no, nadać takie własne, indywidualne piętno temu utworowi?
Myślę, że to nie jest kwestia doświadczenia, tylko od momentu, w którym wchodzi się głębiej w muzykę, to zawsze się interpretuje na własny sposób i często mi się to zdarza, bardzo często, aczkolwiek sądząc po opinii mojego nauczyciela, tak jak i przyjaciół ze szkoły muzycznej, nie zawsze jest to trafna interpretacja, ale cieszę się, że mam jakąś swoją interpretację. I
myślę, że interpretacja twoja zawsze jest trafna, bo ona jest twoja. Bardzo mi się spodobało ostatnio coś robiąc, Mieszko ćwiczył i bardzo było to wymowne, jak powiedział, że w końcu może zagrać sonatinę po egzaminie, po swojemu, prawda? Bo wiadomo, że na egzaminie jakby punkty liczy się za technikę, za to, jak się oddaje utwór autora. Natomiast teraz na wakacjach ma tę możliwość, żeby po swojemu, poszukiwać swojej przestrzeni w muzyce.
Jeszcze jest jedna fantastyczna rzecz, ona jest obserwowalna w ogóle w tym pokoleniu Mieszka, że oni słuchają muzyki głównie przez streamingi i dla nich nie ma znaczenia, kiedy ten utwór powstał. Po prostu algorytm coś im proponuje. To może być z lat 70., 60., 50., 80. I to się pokazuje, bo jest dopasowane i oni to uznają, że to jest świetne, fajne. Stąd tak często mamy teraz sytuację, że jakiś utwór wyciągnięty z lamusa staje się niezwykle popularny, czy jak to się mówi, trendujący
Pedro,
w social
media.
O, na przykład ostatnio ten utwór. Siłą rzeczy mogą czerpać te inspiracje z takich rzeczy, które się im podsuwają. My też się staramy coś tam podsuwać i tutaj mam taki apel do wszystkich rodziców, proszę się nie martwić, jeśli dzieci w młodszym wieku słuchają różnych dziwnych rzeczy, bo to się może zmienić.
Jak wyjeżdżaliśmy gdzieś na wakacje, mieliśmy swoje ulubione płyty z mężem, jak je proponowaliśmy, to Mieszko, słuchajcie, a moglibyście coś puścić chociaż z XX wieku, albo z XXI najlepiej. A teraz jest bardzo dumna z tego, jak Mieszko rozwinął swój gust muzyczny. Właśnie sięga po klasyki rocka, rock and rolla, no, różnych gatunków muzycznych. No i one są z XX wieku, ewidentnie.
Mieszko, to ja myślę, że ty jesteś rozrywanym towarzysko młodym człowiekiem. No, artysta pojawiający się na jakiejkolwiek imprezie czy spotkaniu towarzyskim, który może zagrać i właściwie bawić jednocześnie publiczność i siebie, no to jest najbardziej pożądany młody człowiek na spotkaniu.
Na pewno sam bym siebie tak nie określił, ale nie uważam, że mam problem z zdobywaniem ludzi, jeśli o to by panu chodziło. Czy jestem rozchwytywany? Raczej nie, ale myślę, że ludzie mnie lubią.
To ja myślę, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy przynajmniej fragmenty artystycznych dokonań i Antka, i Mieszka zaprezentować.
Zagram Mały Romans i Andantio.
Bardzo proszę, słuchamy. Słuchali państwo Antka Błonda, to teraz Mieszko, co to będzie?
Zagram Ragtime Scotta Joplina.
Świetnie, proszę bardzo. Thank you. To Mieszko Błąd i myślę, że Państwo są pod wrażeniem tego, co zrobił na fortepianie. Podobało Ci się, Mieszko? Można coś tam poprawić?
Zawsze jest coś poprawić.
Słuchajcie, znalazłem taką informację i to kieruję głównie do chłopaków. Z Encyklopedii Polskiego Kabaretu. Marta Wojtowicz-Błąd, polska artystka kabaretowa, członkini kabaretu Kaczka Pchnięta Nożem, nauczycielka historii, muzykoterapeutka, prywatnie żona Łukasza Błąda. Łukasz Błąd, polski artysta kabaretowy, tekściarz, dźwiękowiec, menadżer, członek kabaretu Kaczka Pchnięta Nożem, z wykształcenia historyk i socjolog. Współpracuje z Polskim Radiem Rzeszów, prowadzi audycję Akademia Rozrywki w Radiowej Trójce, występuje w programie HBO na Stojakach, prywatnie mąż Marty Wojtowicz-Błąd. Przypominam, Encyklopedia Polskiego Kabaretu. Co wy na to, chłopaki?
Bardzo miło słyszeć tyle miłych słów o naszych rodzicach.
No, myślę, że to jest powód do dumy absolutnie.
Mieszko, czytałeś to kiedyś?
Nie, nigdy mi się nie zdarzyło.
Mi też.
No to już wiecie, gdzie szukać ewentualnych informacji o rodzicach. Łukasz, ty jesteś niezwykle zajętym człowiekiem, bo zajęcia na uczelni ze studentami. Klub studencki IQ, w którym odbywa się mnóstwo wydarzeń artystycznych przez ciebie kreowanych. Do tego wszystkiego teksty, występy na scenie, podróże po całej Polsce. Jak ty to wszystko robisz?
Nie jest to łatwe. Tych podróży po Polsce z występami przez wiele lat nie było, właściwie były incydentalne, natomiast od 2 lat troszkę się reaktywowałem w związku z tym, że zmieniła się formuła Rybnickiej Sieni Kabaretowej. Tam teraz są zapraszane nie kabarety, tylko projekty, a więc takie grupy powoływane specjalnie tylko na RYKA, czyli Rybnicką Sień Kabaretową w składach mieszanych. Ja dostałem zaproszenie do takiego składu właśnie 2 lata temu, rok później znowu do następnego. Ten nowy skład nazywa się Disco Amanti. Składa się z członków kabaretu Jurki, Ciach, kabaretu Czesław. Ja tam jestem w tym spole i jeszcze jeden kolega zawodowy, aktor z Zielonej Góry, więc ekipa jest zielonogórsko-poznańsko-rzeszowska i troszkę zaczęliśmy się pojawiać w różnych miejscach w Polsce. Cieszy mnie to. Fajny moment był w roku ubiegłym na wakacjach, kiedy pojechaliśmy wszyscy razem do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie są Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry. Ja tam z grupą występowałem. No i moje dzieci wreszcie mogły mnie zobaczyć na żywo na scenie w kabarecie. Byliśmy wszyscy razem tam przez kilka dni. Było naprawdę fajnie.
No to jak ojciec się prezentuje na scenie, chłopaki?
Bardzo pewny siebie. Potrafił wcielić się doskonale w swoją postać. Naprawdę to, jak potrafi przyswoić pewne zachowania, nawet czasem tiki postaci, na którą się kreuje, jest fascynujące, bo robi to naprawdę w krótkim czasie i bardzo dokładnie.
Super. Antek?
Tata robi takie bardzo ekscytujące kabarety. Umie się wcielić w swoją rolę, nawet gdy jest w złym humorze.
Ja też przypominam, że ty jesteś autorem sztuk teatralnych, które napisałeś dla Akademii Aktorskiej Artysta. I to są o tyle ciekawe teksty, że opowiadają o szkole. I pomyślałem sobie, że to są też jakieś takie światy, które znasz z doświadczeń swoich synów.
Absolutnie. Zresztą Antek, a przede wszystkim Mieszko, byli moimi konsultantami przy pisaniu tych poszczególnych scen. Oczywiście jest pewnym problemem, żeby przy tym bardzo szybko zmieniającym się świecie uchwycić język takich młodych ludzi, którzy też są zróżnicowani wiekowo. Chłopaki mi bardzo pomagali. Na przykład miałem pomysł na jakiś żart związany z grą komputerową, no to oni mi podsuwali, jak to powinienem powiedzieć i czy to jest okej, i czy to zagra, i czy będzie skuteczne na scenie.
Tata się dzieli tantiemami z wami? No przecież wy te scenariusze tworzycie też.
Wie pan, to tata tak mówi, ale prawda jest taka, że tata dalej ma 16 lat i on po prostu to wszystko ogarnia, co tu dużo mówić.
Marta, tego nie powiedzieliśmy na początku, ale ty pracujesz w szkole szpitalnej, szpitala klinicznego numer 2 w Rzeszowie.
Tak jest.
Pracujesz z dziećmi, które przez długi czas w szpitalu przebywają. Szkoła szpitalna to bardzo szczególna instytucja. Przyznaję, że widziałem kilka występów, kilka takich prezentacji artystycznych dzieci, które właśnie w szpitalu przebywają. To są prawdziwe spektakle teatralne, które przygotowujesz właśnie z tymi dzieciakami.
Bardzo dziękuję, to bardzo miłe. Od 2012 roku pracuję w szkole szpitalnej. Ten pomysł na to, żeby stworzyć taką przestrzeń, której trochę się realizują też nauczyciele, nie powiem, ja też oczywiście bardzo, ale generalnie dedykowane jest to dzieciakom, żeby one miały trochę radości, żeby one same mogły wziąć w tym udział albo jako aktorzy, albo jako widownia. Jest, myślę, świetnym pomysłem. Oczywiście wymaga to trochę pracy, nie jest to najłatwiejsze czasami, ale daje niesamowitą satysfakcję.
No ja też powiem od razu, że to nie są proste inscenizacje, bajki jakieś, prawda? To są przedsięwzięcia ambitne, z tekstami specjalnie dedykowanymi na przykład jakiejś intencji. Świetnie, dowcipnie zaaranżowane piosenki, angażujące na scenie także i dzieci, i dorosłych. No kapitalne.
Powiem, że od początku tej mojej przygody szpitalnej te moje doświadczenia kabaretowe miały znaczenie w doborze repertuaru, w doborze, w ogóle w pomysłach, które realizowaliśmy. Często wspiera mnie mąż, jeżeli chodzi o teksty, o jakieś kombinacje, które są wtedy bardziej dedykowane temu miejscu. Ostatnio taki tekst do jednego z utworów z musicalu Hamilton, który powstał w związku z tym, że szkoła obchodziła jubileusz 30-lecia. Myślę, że jest świetnym tekstem oddającym charakter tego miejsca.
A dzieciaki z nauczycielami świetnie to zaśpiewali. Co więcej, nakręcili teledysk.
Właśnie, powstał teledysk. To jest nie krótki tekst, ale on bardzo dobrze, doskonale oddaje charakter szkoły szpitalnej.
I cały czas mówimy o dzieciach, które są w bardzo trudnej sytuacji. Nikomu nie jest do śmiechu, ale można właśnie takimi zajęciami trochę ten nastrój poprawić, zmienić. No, to tak. Też ważne strasznie.
Chciałem powiedzieć o takiej chwili szczególnej. Marta jest skromną osobą, więc nie lubi tego mówić, ale był taki moment, gdy dziewczynka z afazją, nie mówiąca, pojawiła się w tym kabarecie i nagle na jednej z prób ona zaczęła śpiewać. To było coś tak poruszającego, niesamowitego, że wiele osób, które też prowadziły terapię z tym dzieckiem, nie mogły w to uwierzyć. A to się wydarzyło. No to są takie chwile zupełnie bezcenne.
Myślę, że robimy dużo fajnych rzeczy, dużo aktywności. Nie tylko tej kabaretowej, bo jest oczywiście tego bardzo dużo, ale te inicjatywy artystyczne są dla nich cenne, ważne. Nawet czasami może niektórzy nie bardzo chcą brać w tym udział. Ostatnio kolega mówi do mnie, fajnie to wszystko sobie robimy, super, super, ale wiesz, ja tak sobie myślę, może nie trzeba zawsze brać dzieci, które nie do końca chcą. Ale później jak zaczęliśmy analizować, ja mówię, no ale zobacz, Karol nie chciał. A jak się zakończyło to dla niego występ, z jakim skutkiem, z jakim wzmocnieniem? No tak. Myślę, że to jest fajne doświadczenie dla wszystkich, ale też i dla nauczycieli, bo ten kabaret, ta inicjatywa jest nie tylko inicjatywą dla uczniów, ale takim pomysłem stworzenia wspólnych działań, które mają...
Integrację też.
Takie integracje, ale one mają dzieciaki ośmielić bardziej, ale myślę, że każdy z nauczycieli, którzy biorą udział w tym, powiedziałby, że jego też te doświadczenia bardzo wzmocniły, otworzyły i dały mu bardzo dużo.
Chłopaki, widzieliście te występy, które mama wymyśliła?
Niestety w ciągu ostatnich paru lat nie miałem okazji ich zobaczyć, czego bardzo żałuję.
No więc myślę, że to bardzo ważne, piękne i jednocześnie pouczające działania. Zbliżamy się pomału do finału naszego spotkania. Zaczęliśmy od wakacji, to powiedzcie, jak wakacje będą wyglądać. Razem, osobno, zdołacie wyjechać gdzieś całą rodziną?
Mieszko skończył 16 lat, ale miał dopiero czwartą rodzinę, bo urodził się 29 lutego.
No pięknie.
No ale to oznacza, że już trwają takie negocjacje, czy razem, czy osobno.
Jesteśmy pełni nadziei, że razem i planujemy razem. Na razie mamy termin po 23 lipca, bo to jest jedyny termin, w którym udaje nam się spotkać z mężem na tyle, że możemy być na urlopie.
Może tak opowiem obrazowo. Aktorzy, oni są przyzwyczajeni do tego, że mają gotowy plan, jest gotowy tekst i tam się raczej odstępstwo nie robi. Natomiast na estradzie jest troszkę inaczej.
No improwizacja.
Improwizuje, wiele się tworzy. I trochę też jest tak w naszym życiu. Dla nas nie jest niczym dziwnym, że jakieś teksty dopisujemy jeszcze na przykład w dniu występu, czy też w dniu spektaklu, który Marta robi w szkole. To jest dość zwyczajne, że Marta, wybiegając do szkoły, pyta mnie, czy nie mam na przykład hełmów rycerskich. Ja je oczywiście mam, bo mamy taką szafę wielką z rekwizytami w garażu. Nieraz zastanawiam się, że jakby się tam ktoś włamał, to byłby bardzo zdziwiony tym łupem. I trochę tak jest z planowaniem wakacji. Mamy pewne takie okienko pogodowe na przełomie lipca i sierpnia i jeszcze nie wiemy, co się w nim wydarzy. Pewnie znów pojawimy się w Lidzbarku razem. Ja mam takie marzenie, żeby wyjechać na dawny przystanek Woodstock. Nie wiem, czy to się uda.
No to życzę wam, by wakacje się spełniły jak najpiękniej, by towarzyszyła wam dobra pogoda, no a przede wszystkim super atmosfera, którą się zapamiętuje i która pozostaje na wiele, wiele miesięcy potem, gdy ta proza życia nas dogania. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Antek Błąd, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Mieszko Błąd, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Marta Wojtowicz Błąd.
Dziękuję bardzo.
I Łukasz Błąd.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dwie godzinki dla rodzinki.